Bracia i siostry, ja nie mam problemu z czasem, bo dzisiaj zegarka zapomniałem. Jeśli wy będziecie mieli problem, to wasz problem. Ale tutaj ten zegar, tak, faktycznie działa. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się skrócić to, co Pan Bóg chciał dzisiaj powiedzieć do nas. A chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę na jeden werset Starego Testamentu. Jest on zapisany w Przypowieściach Salomona. Wiem, że nie wszyscy znajdą, a więc nawet może nie szukajmy, ale jest on zapisany w 13 rozdziale, werset 12. Salomon powiada tak. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Szczególnie na tą pierwszą część tego wersetu chciałbym zwrócić uwagę, kiedy Salomon powiada przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. I w zasadzie świadectwa, te, które dzisiaj słyszeliśmy, są najlepszym tego dowodem. Braterstwo Mazurowie 10 lat czekali w bólu na ten moment, kiedy będą mogli cieszyć się drzewem życia, kiedy będą mogli cieszyć się rozwiązaniem danego problemu. W czwartek bodajże brat Witkowski też mówił o swoim rodzonym bracie, który tam czeka, czy czekał przez dłuższy czas na tą pompkę, która pomogła mu funkcjonować. Nie wiem, czy się doczekał, czy nie doczekał, czy już się raduje, ale z całą pewnością czeka w bólu. Czeka i oczekuje, że może dzień następny może przyniesie jakieś rozwiązanie. Wczoraj dzwoniłem do brata Kicińskiego, Piotra, pytać się o wnuczka Aleksa. Ciągle czeka. Rodzice są w Szczecinie, tam mieszkają też w wypożyczonym mieszkaniu. Czekają na operację. Nie mogą zrobić tej operacji ze względu na to, że jakieś warunki w szpitalu nie są takie. Tam gdzieś się inkubatorze, który miałby się po operacji znaleźć, ten maluszek dwumiesięczny, obok leży jakaś umierająca pięcioletnia dziewczynka. Nie mogę tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. I nie mogą zrobić tej operacji dla tego maluszka, bo musieliby odkazić całe to pomieszczenie. Wiem, że takie oczekiwanie sprawia w sercu ból, bo każde oczekiwanie sprawia w sercu ból. Dziś mamy drugą niedzielę Adwentu, już druga zapalona świeca, a słowo Adwent, jak wiemy, oznacza oczekiwanie. I właśnie dzisiejsza niedziela jest nazwana niedzielą oczekiwania. Niedzielą oczekiwania. Oczekiwanie jest czymś szczególnym, jest szczególnym stanem naszej duszy i jest związane z nadzieją, że oczekujemy na coś, co się stanie albo co się wydarzy, coś się wypełni w naszym życiu, a tego wszystkiego oczekujemy. A ponieważ oczekiwanie jest związane z nadzieją, dlatego bliskie jest każdemu człowiekowi. Każdy człowiek żyje nadzieją. Mówimy, że ona, ta nadzieja umiera jako ostatnia. Dlatego też choćby jeśli się ten promyk nadziei tkli, to oczekujemy. To oczekujemy. Oczekujemy, że sprawy się ułożą tak, jak nam powiedziano, tak, jak nam obiecano, czy tak, jak sobie tego życzymy. Czasem jednak mówimy o złudnych oczekiwaniach. Czasem z rezygnacją powiadamy, ja już nie mam żadnych oczekiwań i żadnej nadziei. Czego jako ludzie oczekujemy? Bracia i siostry, zadajmy sobie to pytanie. Czego jako ludzie oczekujemy? Ja wiem, że wśród nas są i optymiści, i pesymiści. Optymiści oczekują dobrych rzeczy, prawda? Pesymiści przeciwnie, samych klęsk i niepowodzeń i wszelkich złych rzeczy. I pod tym względem lepiej być optymistą niż być pesymistą, ale ktoś powie, no ale jak to przerobić wewnątrz, jak to się zmienić z pesymisty na optymistę. Czasem mówimy, rodzimy się już jako ludzie, którzy albo z natury jesteśmy pesymistami, albo z natury optymistami. Dziś rano SMS dotarł od siostry Barbary Głębskiej, która niespodziewanie musiała pojechać do Warszawy, odwiedzić syna. Napisała w SMS-ie tak. Zginęły mnie, w zasadzie ukradli bagaże pociągu, ale mówi, ale nie ukradli mi Jezusa Chrystusa. I to jest takie optymistyczne, prawda? Straciła pewne rzeczy, ale nie ukradli Jezusa Chrystusa. I wiecie, rozczul mnie ten SMS. To takie proste, takie może nawet dla kogoś naiwne, ale w zasadzie co cenimy i co nie może nam nikt zabrać, czego oczekujemy. Oczekiwania każdego człowieka bywają różne, bo różne mamy nadzieje. Można być człowiekiem wielkich oczekiwań, wielkiej nadziei. Przeciwnie, Można być człowiekiem, który niewiele oczekuje od życia i żywić jakąś małą nadzieję. Faktem jest jednak, że każdy człowiek ma jakieś oczekiwania, bądź mniejsze, bądź większe. Oczekujemy na przykład, że będzie nam się kiedyś lepiej żyło, a jeśli mówimy nie nam, no to przynajmniej naszym dzieciom. Oczekujemy, że będziemy mieli więcej czasu, bo ciągle gonimy i ciągle czasu nam brakuje. Nie wiem, czy ja zrozumiałem mówię, czy tylko o sobie mówię, że ciągle czasu brakuje. I ciągle oczekuję, że będzie go więcej. Jak już to minie, to na pewno się te sprawy tak poukładają, że będzie mi go więcej i więcej. Oczekujemy. Oczekujemy, że spełnią się nasze plany, nasze zamierzenia. Oczekujemy, że uda nam się zdobyć nową pracę i zarabiać własne pieniądze. Oczekujemy, że skończą się nasze kłopoty, że poukładają się nasze sprawy osobiste. Oczekujemy sprawiedliwości na tej ziemi. Poszanowania naszej godności, tego też oczekujemy, spokojnego życia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych oczekiwań mogą być i są z pewnością tysiące. Biblia również mówi o oczekiwaniu. Biblia również mówi o oczekiwaniu. Ludzie wierzący nawet są nazwani ludźmi oczekującymi. Ale gdy patrzymy na istotę tego biblijnego oczekiwania, to zasadniczo jest ona krańcowo różna, to oczekiwanie jest krańcowo różne od oczekiwań, jakie pielęgnujemy w naszych sercach na co dzień i jakie nam towarzyszą codziennie. W zasadzie to oczekiwanie według Słowa Bożego dotyczy jednego, jedynego faktu, na który czekamy. I to jest związane z naszym Panem, a dokładniej z Jego powtórnym przyjściem. To jest prawdziwa nadzieja dla człowieka wierzącego, i czas wielkiego oczekiwania to jest główne i najważniejsze oczekiwanie w życiu człowieka wierzącego. Kilka wersetów biblijnych, na pewno wszyscy je znamy. Pan Jezus Chrystus powiada tak, bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Dalej Paweł powiada, nasza zaś ojczyzna jest w niebiesiech, skąd też Zbawiciela oczekujemy. W liście do Tytusa jest powiedziane, oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia się chwał wielkiego Boga i Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków powiada, oczekujemy miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Apostoł Piotr również pisze, oczekujemy i pragniemy gorąco nastania Dnia Bożego. Oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy, w której mieszka sprawiedliwość. Apostoł Juda powiada, oczekujemy miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Zauważacie, że to jest inne oczekiwanie niż oczekiwanie zwykłego człowieka? Że skupione jest na jednym fakcie, na jednym wydarzeniu, przed którym stoimy. Tak przez wszystkie księgi biblijne, gdybyśmy chcieli zajrzeć, od pierwszej Mojżeszowej, gdzie patriarcha Jakub woła, zbawienia Twego oczekuję, Panie, po objawienie Jana, po ostatni rozdział, kiedy duch i obietnica mówią, przyjdź, Panie Jezu, możemy zauważyć, że te oczekiwania człowieka wierzącego, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, są ściśle związane z Panem, z Jego przyjściem, z nadchodzącym Królestwem Bożym, Bożą sprawiedliwością, z życiem wiecznym, przygotowanym i obiecanym przez naszego Zbawiciela. Kiedy czytamy o tych oczekiwaniach ludzi wierzących, o których mówi Słowo Boże, jakże patrząc na nasze oczekiwania, ludzi codziennych, codzienne oczekiwanie, widzimy tą ogromną różnicę, kiedy myślimy o tych oczekiwaniach i kiedy czytamy o oczekiwaniach biblijnych, możemy się zapytać, czy naprawdę oczekuję mojego Zbawiciela. Tego dnia, kiedy On powróci, czy to jest oczekiwanie mojego serca? I dzisiaj chciałbym to pytanie bardzo mocno postawić przed każdym z nas, przed sobą i przed każdym z nas. Miliony ludzi na całym świecie modlą się codziennie modlitwą pańską, a pamiętacie, tam są takie słowa, które się wypowiada, przyjdź królestwo Twoje. Ale zapytać należy, czy to tylko jakaś słowa jakiejś regułki modlitewnej, jak mechanicznie czasem wypowiadanej, czy faktycznie oczekujemy i tęsknimy za tym dniem? Czy naprawdę oczekujemy i chcemy nastania Dnia Pańskiego? Czy razem z Duchem Świętym, oblubienicą Pana, możemy faktycznie wzdychać, mówię, przyjdź Panie Jezu. Czy jest to treść naszych modlitw? Czy jest to pragnienie naszego serca? Pomyślmy nad tym, gdyby to stać się miało dzisiaj, że modlitwa ta „Przyjdź, Panie Jezu” byłaby wysłuchana. Pan Jezus Chrystus tyle razy ją słyszał, tyle razy ludzie modlili się tą modlitwą i wreszcie zadecydował, że dzisiaj przychodzi. Co stałoby się z nami? Podejrzewam, że wiele osób, nawet i wpośród nas, byłoby raczej przestraszonym i życzyłoby sobie, by Jezus opóźnił swoje przyjście, bo przecież nie jesteśmy gotowi. Jeszcze nie mamy wiele spraw uregulowanych. Bo pomimo znajomości Ewangelii jeszcze nie oddaliśmy się zupełnie w ręce Pana. Nie zdążyliśmy zawrzeć im przymierza. Nie ma w nas tej oliwy Ducha Świętego. A może modlilibyśmy się, przyjdź, Panie Jezu, ale jeszcze nie dzisiaj. Przyjdź, ale jeszcze troszeczkę czasu mi zostaw. Przyjdź, ale troszeczkę później, kiedy moje serce będzie gotowe, kiedy moje serce będzie pojednane z Tobą. Apostoł Piotr napisał, czytaliśmy dzisiaj to słowo, że oczekujemy tego dnia, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus i Bóg wzywa nas do tego, abyśmy żyli w pełnej gorliwości, w pełnym poświęceniu dla Niego. Czy takim życiem żyjemy? Ludzie wierzący oczekują przyjścia swego Pana. Czy należysz do tego grona? Czy należysz do grona ludzi oczekujących Pana? Zapytajmy wokół ludzi na ulicy, czy oczekują na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Zróbmy sobie taki test. Zapytajmy naszych sąsiadów, zapytajmy spotkanych ludzi na ulicy, czy oczekuje Pan, czy oczekuje Pani powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Podejrzewam, że niektórzy zrobią wielkie oczy, prawda? Wielkie oczy. Wielu z nich może nawet nigdy nie słyszało, że Pan Jezus Chrystus wraca, a co dopiero na Niego oczekiwać. Ludzkie oczekiwania były zupełnie przyziemne i są dalekie od tego właściwego stanu oczekiwania, do którego zachęca nas Boże Słowo. Czy przyjście Pana naszego jest pewne? Czy jest to płonne oczekiwanie? Czasem oczekujemy czegoś lub kogoś, jesteśmy zawiedzeni, bo dana rzecz nigdy się nie spełniła albo ktoś nas zawiódł w naszym oczekiwaniu. Jednak to, co Bóg obiecał, to w 100% wypełni, tego jesteśmy pewni. Jego tak jest zawsze tak, Jego nie jest zawsze nie. Jego obietnice są pewne i prawdziwe. Nawet te słowa, które mamy umieszczone na bocznej ścianie naszej kaplicy, oto przyjdę wkrótce, również są pewne i prawdziwe. Pan Jezus Chrystus powiada, raczej niebo i ziemia przeminie, ale Słowo Boże trwa na wieki. I oczywiście będą ludzie, którzy będą kpić z tego i powiedzą, gdzie jest przyobiecane przyjście Pańskie. Przecież odkąd świat istnieje, wszyscy zawsze o tym mówią, a nigdy nic się nie dzieje. Coraz więcej w obecnym czasie jest tych proroków, którzy mówią, a to w tym i w tym czasie będzie koniec świata, prawda? Ten termin za terminem mija, ludzie się przyzwyczajają, zaczynają obojętnieć się, a nawet niektórzy drwić z tego faktu, że on naprawdę przyjdzie. Jakkolwiek nie jesteśmy tymi, którzy wyznaczamy dzień, to jednak wiemy, że On przyjdzie po swoją obietnicę i może to uczynić w momencie najmniej spodziewanym. Słowo Boże nawet powiada, że Jego oblubienica, Kościół, również zaśnie w tym oczekiwaniu na swego przyjścia. Pamiętacie przypowieść o 10 pannach? Tam mamy takie zdanie, kiedy Chrystus powiada, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, co zrobiły? Zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. My wiemy, jak potem wyglądało ich przebudzenie. Te, które były gotowe, przygotowane, gdyż miały oliwę w swoich lampach, weszły na wesele baranka. Te zaś, które odkładały kupno oliwy na ostatni moment swego życia, nie zdążyły i drzwi przed nimi zostały zamknięte. Kiedy zaczęły pukać i prosić, Panie, Panie, otwórz nam, usłyszały słowa, nigdy was nie znałem. I przypowieść ta kończy się puentą Chrystusa. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Czuwanie jest elementem oczekiwania. Czasem oczekujemy zaproszonych gości, przygotowujemy się na ich przyjęcie, a gdy już wszystko jest gotowe, nic innego nie pozostaje, jak tylko czekać i czuwać, bo za chwilę dzwonek do drzwi, bo za chwilę przyjdą. Goście jednak się spóźniają. Ziemniaki już się dawno ugotowały. Wszystko robi się zimne, a gości ciągle nie widać. W duchu obruszamy się na taką sytuację, bo powinni zadzwonić, że się spóźniają, a tu i ani gości nie ma, ani telefonu nie ma. Następuje przewlekłe oczekiwanie. Właśnie to, o czym mówi Salomon. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Kiedy oczekiwanie staje się szczególnie przewlekłe, powoduje szczególny ból. Nie doczekaliśmy się gości, nie dotarli, pozostał żal i ból. Tyle przygotowań, a oni zlekceważyli zaproszenie i nie przyszli. Ból ten oczekiwania nie jest tylko związany z naszymi gośćmi, którzy nas zawiedli. Każde przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Zgodzicie się ze mną? Przeżywamy jakiś problem. Oczekujemy, że będzie rozwiązany. Rozwiązanie nie przychodzi. Co nam pozostaje? Pozostaje nam ból. Choruje nasze dziecko. Biegamy od lekarza do lekarza. Nie ma żadnej nadziei. Oczekujemy, że będzie zdrowe, ale zdrowie nie wraca. Co pozostaje w naszym sercu? Pozostaje ból. Utraciliśmy pracę. Nie potrafimy sobie z tym poradzić. Za co będę żył teraz? Oczekuję, że dostanę nową pracę. Swoje CV rozsyłam, gdzie tylko się da. Nie ma żadnej odpowiedzi. Co pozostaje? Pozostaje ból. Modlimy się, błagamy czasem o interwencję Pana, a Pan jak gdyby się spóźnia i pozostaje ból, jakby nie słyszy, nie widzi naszego problemu. I to, co pozostaje, pozostaje jedynie ból w naszym sercu, bo przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Psalmista Dawid tego doświadczył. Poczytajcie Psalm 6, zobaczycie, w jaki sposób psalmista Dawid, powiedzmy, przeżywał swój ból. Był człowiekiem wierzącym, ale przeżywał ból oczekiwania, że pewne sprawy się poukładają, a jednak się nie chciały poukładać. I przeżywał ból. Pamiętam z osobistego życia, zaraz po moim ożenku mieszkaliśmy z żoną w maleńkim mieszkaniu przy Puławskiej w Warszawie. Nelly miała wprawdzie książeczkę oszczędnościową, mieszkaniową. Młodzi nie wiedzą, o co chodzi, ale starsi wiedzą. Na mieszkanie wtedy było czekać, trzeba było czekać, oczekiwać przynajmniej 15, 20, 25 lat, płacąc regularnie co miesiąc jakieś tam pieniądze. To były czasy PRL-u, które dzisiaj poszły już w zapomnienie. Brak mieszkania i długi czas oczekiwanie na nie sprawiał sercu ból, prawda? Potem zamarzyło nam się kupić meble. Tak jak brat kiedyś świadectwie spowiadał, brat Łukomski, on szukał mebli i znalazł Chrystusa, prawda? Ja już wtedy miałem Chrystusa, tylko mebli nie miałem, więc zapragnąłem kupić meble. Pamiętam nasz wymarzony model mebli nazywał się Zefam. Nie wiem, czy to komu coś mówi, jakie to meble były Zefam, prawda? Ale cóż, sklepy meblowe, nie tylko meblowe w tamtych czasach, były zupełnie puste. Aż trudno sobie to wyobrazić, ale młodzi, naprawdę było pusto. Ocet tylko stał czasem w spożywczych sklepach i gdyby nie napis na szyld sklepu, to człowiek by nie wiedział, jaki to jest sklep. Jak wreszcie zdobyliśmy te meble? Przez przewlekłe oczekiwanie, które sprawiało ból. Przez 3 miesiące, każdej nocy, 2-3 godziny trzeba było stać w kolejce przed sklepem meblowym. Ta kolejka była utworzona przez tak zwaną społeczną listę i każdej nocy była ona aktualizowana. Kto nie stał, był automatycznie wyrzucany z tej, usuwany z tej listy. I może stalibyśmy jeszcze dłużej niż 3 miesiące, ale w tym czasie miał miejsce w Warszawie zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak? I władze spodziewały się zagranicznych gości i wstyd im było, by goście zobaczyli te nocne kolejki w tym cudownym ustroju, jakim był socjalizm, a więc w sklepach w pobliżu miejsca, gdzie odbywał się zjazd, rzucono dodatkowe transporty, w tym i też moje meble. Jakaż radość po bólu stania w nocy, na zimnie, na śniegu, gdy wreszcie mogliśmy kupić wymarzone meble. A propos mebli. Dziś one nie sprawiają już takiej radości, jak wtedy, kiedy nabyliśmy. Ba, One dawno zakończyły swój żywot, nawet nie wiem jak, czy w piecu, czy komuś oddaliśmy. Nawet o nich zapomnieliśmy. Dzisiaj one już tam radości nam nie sprawiają. Bo żadna rzecz nabyta nie daje człowiekowi trwałej radości. Wiecie o tym, bracia i siostry? Żadna rzecz. Prawdziwa radość to spotkać Zbawiciela. I choć przewlekłe oczekiwanie na ten dzień spotkania się z nim sprawia w sercu ból, to jednak tej radości nikt nigdy nam nie odbierze, a ona będzie w całej pełni, gdy wreszcie przyjdzie Pan po swoich wybranych. I choć teraz sprawia nam to ból, jego oczekiwanie, to wierzę, że będzie to dla nas drzewo życia, pełnia radości, kiedy się objawi. Kiedy to nastąpi? Może dzisiejszej nocy? Może jutro? Może za miesiąc? Może później? Pan Bóg wie. Pozwólcie, że na zakończenie podzielę się jeszcze jedną myślą. Apostoł Piotr wspominał o niej w swojej liście. Mówi tak, kiedy Jezus został przywrócony życiu, poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz was zbawia, a nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ciekawy fragment Bożego Słowa, ale tylko na jedno zdanie chciałbym w tym fragmencie zwrócić uwagę. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. Bóg cierpliwie czekał, oczekiwał, czekał za dni Noego. To Boże czekanie było jego zwlekaniem ku dobremu dla tych ludzi, którzy mogli się w tym czasie nawrócić. Niestety tylko 8 dusz zostało uratowanych. Niewiele, prawda? Niewiele. Tylu ludzi żyło w tamtych czasach, a tylko 8 z nich zostało uratowanych. Czyja to wina? Boża czy człowieka? Czasem mówimy, jak Pan Bóg może tyle ludzi zgładzić z tej ziemi? Ale Pan Bóg 120 lat czekał na tych ludzi, kiedy się nawrócą. I tylko 8 osób zostało uratowanych, reszta zginęła. Apostoł Piotr potem napisał, że to jest wciąż aktualne. Powiada tak, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak to niektórzy uważają za zwlekanie, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Teraz wiecie, czemu Pan Bóg zwleka swoim przyjściem? On nie chce, aby ktokolwiek zginął. Mówiliśmy, że przewlekłe oczekiwanie sprawia w sercu człowieka ból, prawda? I tego doświadczamy. To jest prawda. Ale też dzisiaj powinniśmy zapytać, czy przewlekłe oczekiwanie sprawia też ból w sercu Boga? Czy przewlekłe oczekiwanie sprawia ból w sercu Boga? On oczekuje na każdego z nas. Ale jeśli nie podejmiemy decyzji o swoim nawróceniu, o swoim chrzcie, możemy być pewni, że sprawiamy mu ogromny, ogromny ból. Ból oczekiwania. Jak długo będziesz sprawiał Bogu ból? Drogi przyjacielu, bracie, siostro, gdy on czeka na ciebie tak, jak czeka ojciec na syna marnotrawnego. Jak długo będziesz sprawiał Bogu ból? Jak dzisiaj brat pastor powiedział, za tydzień mamy uroczystość chrztu wiary. Pytał nawet na tablicy, mówił, że wisi lista i pytał, ile tam osób na tej liście się znajduje. Ja nie wiem, czy ktoś mógł sprawdzić dokładnie, ile tam jest osób, bracia i siostry? Bracie Andrzeju, może brat zobaczyć, czy się nie mylę, ile tam jest osób zapisanych? 7 osób, a w arce ocalało 8. Jednego brakuje. I mówię to zupełnie poważnie. Tego jednego brakuje. Czy wiesz, że Bóg mówi o tobie? Że ty możesz być tym jednym? A przecież arka nie jest tylko dla 8 osób przygotowana. Zwierzęta wszystkie się zmieściły. Jakiekolwiek były na ziemi, zwierzęta zmieściły się w arce i one zostały ocalone. Ale z ludzi zostało ocalonych tylko 8 osób. To tak skojarzyło mi się też dzisiaj, kiedy patrzę na tą listę 7 zapisanych. Gdzie ten 8? A może faktycznie powinieneś skorzystać z tej Bożej dobroci, która cię przywiedzie do upamiętania? Dlaczego miałbyś zwlekać? Dlaczego miałbyś odkładać? Przecież On może przyjść w każdej chwili. Przecież On może zamknąć drzwi i będziesz pukał na zewnątrz i płakał i błagał. Otwórz nam, wiesz co usłyszysz? Nigdy cię nie znałem. Dlatego też jakże ważnym jest dzisiaj to pytanie, które postawiliśmy sobie. Czy oczekujemy naszego Pana? Jeśli to nie sprawia bólu w naszym sercu, to wiedz, że oczekiwanie na ciebie sprawia Bogu ból. Dlatego też chciałbym dzisiaj o to modlić się, aby ten ból mógł ustąpić, aby ten ból był zamieniony w Bożą radość. Stoimy przed Wieczerzą Pańską, dlatego też zapraszam, abyśmy powstali, bracia i siostry. I abyśmy na chwilę może, zanim jeszcze będzie śpiewać, skłonili nasze głowy. Osobiście wierzę, że Bóg czeka na tą ósmą osobę, a może dziewiątą, dziesiątą. I wiesz dzisiaj dokładnie, że to Bóg o tobie mówi. I wiesz, że nie masz tego pragnienia oczekiwania, ale Bóg chce wracić to oczekiwanie w twoje serce, byś mógł oczekiwać na Jego przyjście gotowym, niespóźnionym, pojednanym, z oliwą w swoim sercu. Czy należysz do tych ludzi? Chciałbym cię zapytać, kto to jest tą osobą? Czy kto to są te osoby, które dzisiaj chciałby powiedzieć, Boże, pod wpływem tego słowa chcę jednak uczynić to, do czego ty mnie zapraszasz. Nie zmuszasz, ale zapraszasz. Czy jest to wśród nas, kto dzisiaj do tej siódemki chciał dołączyć? Mamy jedno miejsce. Czy jeszcze ktoś jest na tej sali, do którego Bóg dzisiaj przemawia? Podnieś na chwilę swoją rękę, abym wiedział, że przestałeś Bogu sprawiać ból, ból oczekiwania. Dobre rzeczy jest trudno czynić, ale Bóg jest długocierpliwy, być może będzie czekał. Proś Pana o łaskę, abyś się nie spóźnił. Panie, dziękujemy Ci też za to, że Twoja łaska i Twoje obietnice są pewne. Dziękujemy Ci, Ojcze, też za to, że dajesz nam tą szansę, kiedy drzwi jeszcze są otwarte, kiedy jeszcze można wejść, kiedy jeszcze można być uratowanym. Panie, pomóż tym osobom, które walczą i może w tej chwili. Nie daj im spokoju sumienia. Proszę Cię, Panie, też o to, aby spełniło się to, co jest Twoim marzeniem, to, co jest Twoim pragnieniem, aby wszyscy ludzie byli zbawieni do poznania prawdy przyszli. Ty krusz serca grzeszników, krusz serca tych, którzy lekceważą Ciebie, Panie, też i którzy ciągle zadają Ci ból. Prosimy Cię, Panie, abyśmy do takich ludzi nie należeli, ale z radością mogli oczekiwać Twojego przyjścia, tego czasu, kiedy Ty przyjdziesz po swój Kościół, kiedy zaprosisz na wesele i zamkniesz drzwi. Chwalmy się za to, Panie. Amen.